Sztuka życia.
Rozpoczynamy magazyn Sztuka Życia. Przy mikrofonie Hanna Zielińska, a z nami w studiu Natalia Kukulska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj, drodzy Państwo, słuchamy utworów z ostatniego albumu Natalii Kukulskiej, album futurystyczny zatytułowany Halo, tu Ziemia. Album, w którym Natalia Kukulska jest jakaś inna, jest jakąś przybyszką z innego świata.
Nie, Natalia Przybysz już istnieje.
Przybysz już istnieje, ale trochę tam funkcjonujesz jako... Może nie prorokini, ale dotykasz głębokich tekstów. Też wyglądasz bardzo odważnie, bardzo inaczej. Inaczej też niż ty, poprzednia. Jesteś taka nieskrępowanie ekspresyjna, odważna na tej płycie. I mam na myśli i warstwę wizualną, i tekstową, i muzyczną, no, z kosmosu.
Czyli zgadza się z tytułem,
wszystko,
tak?
Wszystko się zgadza, że, tak.
Halo, tu Ziemia. No, muzyka w ogóle daje pretekst do tego, żeby odrywać się od ziemi i dać ujście w wyobraźni. Więc skorzystałam z tego. Natomiast moja droga muzyczna od jakiegoś czasu jest dość konsekwentna i z tą innością to wydaje mi się, że na pewno jest to krok zdecydowanie bardziej odważny w tych wielu płaszczyznach od strony muzycznej i wizualnej też na pewno, ale jest to jakiś rodzaj też kontynuacji, tak, ponieważ
no jest elektronicznie.
Jest elektronika, tak. Analogowa elektronika z fantastycznymi żywymi muzykami, co warto dodać, nie muzyka mechaniczna, komputerowa. I rzeczywiście to, co tę płytę jakby odróżnia też od poprzedniej Ósmy Plan, to jest to, że ona powstawała w kolektywie z moimi muzykami.
Jakie piękne słowo.
No nie wiem, w teamie może.
Nie, bardzo mi się kojarzy to jak najbardziej pozytywnie.
Nie tylko, że z koleżeństwem się kojarzy,
tak,
prawda?
To jednak z jakąś pracą taką horyzontalną, zespołową, tak, a nie hierarchiczną.
Tak, i tak właśnie czuliśmy się podczas wspólnego wyjazdu w góry. Te góry rzeczywiście, tutaj ktoś powiedział, że są mylne dla skojarzenia, bo jak ktoś myśli, że ktoś pojechał tworzyć płytę w góry, to ona będzie taka, nie wiem, albo może folkowa,
tak?
Albo poezja, albo gitara, a tutaj są syntezatory analogowe w dużej mierze, żywa perkusja, żywa i elektroniczna. Ale na czym mi zależało? Na tym, żeby złapać jakiś rodzaj takiej energii koncertowej pomiędzy muzykami, pomiędzy nami.
No jest tam pazur, tak.
No i właśnie po to pojechaliśmy. Chodziło o to tak naprawdę, żeby oderwać się od codzienności, a nie o to, żeby jakby szukać właśnie folklorystycznych chociażby jakichś inspiracji. No i tyle. A wizerunkowo rzeczywiście jakby to, że ta muzyka tak brzmi, dało mi to pretekst do tego, żeby zabawić się trochę formą, bo przy ostatniej płycie Ósmy Plan wizerunek był zdecydowanie na tym ósmym planie i jakoś specjalnie nie eksponowałam go, a tutaj rzeczywiście postanowiłam się trochę pobawić, co zresztą lubię, bo traktuję taki projekt, taką płytę, takie hasło wywoławcze Halo, tu Ziemia jako całość i chciałabym, żeby ono było spójne.
Bardzo mnie zaciekawiło to, co powiedziałaś, że wyjechaliście, żeby wesprzeć proces twórczy z dala od tej codziennej rutyny. Czy to oznacza, że ta tożsamość twórcza, artystyczna wymaga pewnego rodzaju ochrony, bo ona może gdzieś zatopić się właśnie w tej codzienności, w tej zwykłości, gdzieś ugrzęznąć pieluchą, kuchnią, a tak, jakimiś innymi codziennymi sprawami?
Są różne szkoły. Niektórzy właśnie w tym się świetnie odnajdują. Ja tak przez całe życie próbuję działać, mając teraz już troje dzieci. To, że tak powiem, właśnie idealnie ujęłaś dałaś dobre przykłady. Pielucha wcale tutaj nie jest czymś abstrakcyjnym, wręcz przeciwnie. Więc w ogóle życie mnie bardzo inspiruje do tego, żeby o nim pisać. W warstwie tekstowej, tak jak właśnie powiedziałaś na początku, jest sporo takich odniesień do tej codzienności albo do tej chęci oderwania od tej codzienności. Ponieważ to, nad czym najbardziej ubolewam, to jest to, że cały czas coś trzeba. Że cały czas jest takie poczucie spełniania.
Nawet artystka, drodzy Państwo, to mówi. Proszę jej uwierzyć.
No,
nie ma takiego
stanu
w życiu, który jest zupełnie...
Wolny, tak. No ta wolność, właśnie zastanawiam się, śpiewam trochę o tej wolności, zastanawiając się nad nią, czy w ogóle to jest, czy uzurpujemy sobie do niej prawo, ale czy tak naprawdę mając nie mając na tak wiele rzeczy wpływu, czy tak naprawdę ona nie jest no, czymś właśnie abstrakcyjnym, bo śpiewam o tym w piosence Halo tu Ziemia dokładnie, że tak. Można, nie wszystko za pieniądze można kupić, nie wszystko możemy zrobić po naszemu, zgodnie z naszym planem. I no być może, że tam jest ktoś, kto tam jak pionki nas traktuje trochę. Śpiewam, że halo, tu ziemia, kto nade mną ma moc?
Chyba połączeń chyba, brak.
Chyba bawi go to. Tak, a połączenia to jest coś chyba, czego szukamy. Mm-hmm. Bo
lubimy łączyć kropki w taki sposób, żeby to było dla nas jakkolwiek zrozumiałe, nie akceptujemy
chaosu. Tak, szukamy
chaosu.
Sensu. Ostatnio słyszałam takie piękne zdanie, powiedziała Marzenka Rogalska w jakimś piśmie, czytałam taki tytuł, właśnie, że tak naprawdę to, co jest dla nas ważne, to jest szukanie sensu we wszystkim. Czyli żeby coś zaakceptować, musimy coś zrozumieć.
A jeśli nie rozumiemy, to
się dokładamy.
Nie, albo nakładamy jakąś mitologię na to, co jest dla nas nieogarnialne.
Tak.
To właśnie bardzo dużo z historii ludzkości fragmentów mamy takich, gdzie no, widać wyraźnie, chociażby nawet procesy związane z przyrodą, z pogodą. Dopóki nie rozumieliśmy, czym jest piorun, no to on był miotany przez Zeusa.
Dokładnie tak, dokładnie tak. A z drugiej strony, no taka chęć no, bycia świadomym, w ogóle życia świadomego, no powoduje to, że mamy takie poczucie, że cały czas no, gonimy jakiś perfekcjonizm, jakąś no, samego siebie, żeby żyć w pełni świadomie, zadajemy coraz więcej pytań. I to wcale nie jest łatwe. Sama mam taką naturę dość refleksyjną. Sama nie lubię chodzić za tłumem i jak wszyscy mówią tak, to ja...
Lubisz to sprawdzić i zweryfikować.
Tak. Z przyzwyczajenia oczywiście bym poszła, ale zadam sobie ten trud, taką mam naturę, żeby jednak powiedzieć halo, zaraz. To, czy to na pewno dobrze wszyscy skręcają? Czasami jest to, mówiąc kolokwialnie, no upierdliwe dla życia.
No ale za to masz poczucie, że to jest autorskie życie i też autorski zestaw poglądów, że to są przemyślane kwestie, a nie brane w pakiecie, bo rzeczywiście mamy taką tendencję dla uproszczenia. Jeśli już na przykład jesteśmy proekologiczni, to zaraz za tym idzie cała seria poglądów politycznych. No bo to idzie w pakiecie.
No jest z tym, to jest w ogóle fatalnie. To znaczy uważam, że takie uogólnianie, generalizowanie jest bardzo krzywdzące i trudne. Ja sama jestem no, katoliczką, może coraz trudniej, specjalnie używam słowa trudniej praktykującą, ale czasami się zastanawiam, bo mam takie poczucie, że idę do kościoła i mam poczucie, że wszyscy obok mnie są politycznie jakoś tam nastawieni inaczej na przykład niż ja. I to jest przykre, że przez ten pryzmat zaczynam patrzeć. Nie chciałabym w ten sposób. Niemniej jednak to są rzeczy, które no, się same narzucają, bo obserwujemy świat i gdzieś tam no, upraszczamy sobie. I to jest dość przykre, że rzeczywiście wpadamy sami w takie schematy myślenia.
Wpadamy, ale też myślę, że bardzo ważne jest to, o czym powiedziałaś, samodzielna decyzja, co z danego pakietu poglądów internalizujemy jako swoje, a co wybieramy z drugiego pakietu. Bo jednak wszelkim liderom, w tym kapłanom, bardzo zależy raczej na zarządzaniu duszami czy umysłami na podstawie bardzo prostych czarno-białych podziałów.
Tak.
Wtedy jest łatwiej tymi trzodami zarządzać, a kiedy one komunikują się między sobą, przenikają, mają w ogóle ze sobą kontakt, no to dochodzi do jakiegoś stanu świadomości obywatelskiej, którą już jest o wiele trudniej zarządzać, jeśli ktoś ma, powiedzmy, niejednoznaczny czy nieoczywisty światopogląd.
No właśnie i to jest trochę przerażające. Ja, jeżeli już dotknęłyśmy tego tematu, bo widzę, że drążymy
na to wyszło,
to ja no, bardzo sobie cenię takie otwarte osoby duchowne, a mam tak kilka w swoim otoczeniu zaprzyjaźnionych, z którymi jestem w stanie otwarcie rozmawiać, które wcale nie są takie czarno-białe i które, które no, potrafią po prostu weryfikować takie moje dylematy, a nie po prostu od razu, że tak powiem, zabijają je cytatem, albo nawet nie zabijają, ale po prostu stawiają tam cytat i to jest
jakiś
koniec.
Jakiś rodzaj szantażu moralnego, tak. Widocznie nie rozumiesz, widocznie nie jesteś prawdziwą katoliczką.
Albo bój się, że tak myślisz.
To jeszcze lepiej. Odwieczny straszak, grzech. Drodzy Państwo,
dzisiaj
naszym gościem jest Natalia Kukulska. Nie będziemy więcej tym trudnym tematem Natalii Kukulskiej męczyć. Zapraszamy Państwa na informacje Radia Tok FM. Zaraz po nich na magazyn Radia Tok FM i Przemek Iwańczyk poprowadzi magazyn, a my wrócimy do Państwa z rozmową za godzinę. Sztuka życia, druga odsłona. Przy mikrofonie Hanna Zielińska, z nami w studiu jest Natalia Kukulska. Dzisiaj słuchamy utworów z albumu Halo to Ziemia, ostatni album Natalii Kukulskiej i teraz jesteśmy po wysłuchaniu utworu Kobieta. Kobieta, która bywa, ten utwór, nazywana apoteozą kobiecości w twoim wykonaniu. Bardzo to jest ciekawe. To, jak wyglądasz, to, o czym śpiewasz, te wątki, które łączą się w tym utworze, ale pomyślałam, że to jest doskonała okazja do tego, żeby zapytać ciebie o twoją przemianę, o twoje rozumienie tożsamości kobiecej. Rok temu jeszcze, jak komentowałaś zeszłoroczny czarny protest, powiedziałaś, że to jest dla ciebie temat niejednoznaczny. Mhm. Czy dzisiaj, po ponad roku, nadal jest to dla ciebie temat niejednoznaczny? Czy sprawy jeszcze bardziej się skomplikowały, czy może właśnie się uprościły w twojej głowie?
Niejednoznaczny chyba nadal w jakimś sensie, ponieważ to, co przez to rozumiem, to jest to, że ja gdzieś tam zawsze podpisując się lub nie podpisując się, od razu stajemy w rzędzie z wieloma hasłami, które nie do końca zawsze są zgodne z nami. Czyli oczywiście gdzieś tam ja jestem osobą, która poparła ten protest, natomiast nie byłam w stanie jakby być tym jednym z krzykaczy, który pójdzie i że tak powiem, wpisze się w ten tłum, gdzie naprawdę padały różne hasła, nie zawsze takie, z którymi ja się zgadzam, albo może inaczej, nie tak bardzo biało-czarne, zero-jedynkowe, nie tak bardzo jednowymiarowe, bardziej skomplikowane.
Rozumiem, że mówimy tutaj o aborcji na przykład, w tej chwili.
Tak, oczywiście, tak. I w ogóle pojmowaniu tego, zastanawianiu się nad tym, kiedy zaczyna się życie, kiedy ono się kończy, kiedy mamy prawo o nim decydować. To jest wszystko tak niezwykle trudne. W międzyczasie przeczytałam lekturę księdza Kaczkowskiego, gdzie on jako bioetyk, bo wydaje nam się, że osoby duchowne też często nie mają pojęcia, mówimy sobie, ach, ksiądz, co on tam o tym wie? No są osoby, które jednak edukują się i doskonale, że tak powiem, poruszają się w takich tematach, które nawet dla mnie jako osoby świeckiej były kompletnie nieznane. Wiele rzeczy dowiedziałam się tam właśnie z tej książki. I rzeczywiście ten temat jest niezwykle trudny. To jest na długie rozważania. To nie jest na pewno jakieś pyskówki i takie płaskie hasła. I dlatego, jak pytasz, czy coś się zmieniło, to pod wieloma względami nadal uważam, że to nie jest takie, takie po prostu biało-czarne.
To wróćmy w takim razie do utworu Kobieta. Co tutaj chciałaś powiedzieć o tożsamości kobiecej tym utworem? Też w jakimś sensie pamiętając, dla mnie przynajmniej, jest bardzo ważny ten kontekst, w którym ty dzisiaj żyjesz, społeczno, polityczno, kulturowy, ale też osobisty.
Wiesz, ta piosenka akurat to był pretekst. Pretekstem na pewno było społeczny klimat, który w ogóle panuje wokół tego. To na pewno miał wpływ na to, że ja o tym napisałam, ale nie tylko. Ja w ogóle pamiętam, że byłam po takiej lekturze, gdzie przeczytałam o kobietach, które, takie krótkie biografie kobiet, które wpłynęły na losy świata. I czy to były naukowczynie, dobrze mówię?
Tak, bardzo prawda, wspaniale, dobrze, naukowczynie.
Ale jakoś to mi nie brzmi, nie wiem dlaczego. To przyzwyczajenie.
Bo jest nowe, normalna reakcja, jak najbardziej.
Naukowczynie, polityczki, artystki, cała masa, że tak powiem, zawodów, ale kobiety, które rzeczywiście zmieniły dzieje świata. I pomyślałam sobie po tej lekturze, to chyba zupełnie podświadomie to we mnie wyszło, że jesteśmy naprawdę, mamy totalną siłę, bo my potrafimy łączyć taki rodzaj fachowości, bo to czytałam o kobietach, które były fachowcami w tych dziedzinach, z byciem matką, opieką nad domem, ogniskiem domowym, jakim my jesteśmy wielofunkcyjne, jaki my mamy łeb. I sobie pomyślałam, że to jest, fajnie byłoby napisać taką piosenkę o kobiecym bohaterstwie. Zresztą muzyka akurat tej piosenki jest taka dość, pomimo tego, że to jest elektronika, ma taki rodzaj bohaterstwa, ale chciałam trochę ją potraktować z taką autoironią, z przymrużeniem oka, więc śpiewam o tym, że jak nikt potrafimy wywołać dym, że jesteśmy właśnie, wyrwamy się z ram, że jesteśmy dwubiegunowe, więc trochę się też pośmiałam, ale również powiedziałam o tym, że mamy panoramiczny wzrok, że jesteśmy kruche, jesteśmy tak bardzo silne. Więc o tym jest ta piosenka. Starałam się trochę opowiedzieć o naszej naturze, zarazem mówiąc, że jesteśmy nie do ogarnięcia, trochę sobie przecząc. Ale taki był zamysł. Stąd właśnie apoteoza kobiety.
Chciałabym teraz zatrzymać się przy jednym konkretnym doświadczeniu bycia kobietą. Tym doświadczeniu, które jest nie do podzielenia się z mężczyzną. Znaczna część kobiet na tej planecie decyduje się na macierzyństwo i zostaje matkami. I ty masz bardzo ciekawą perspektywę, bo masz osobne kosmosy kolejnych odsłon macierzyństwa i twoje macierzyństwo sprzed 12 lat z twoim macierzyństwem dzisiejszym, z Laurą, która jest maleńka. Wyobrażam sobie, że to musi być niezwykle ciekawe wchodzić z jednej strony do podobnej rzeki, ale z drugiej strony ty jesteś tak inna od tamtej młodej, niedoświadczonej mamy, młodszej o 12 lat. Jestem bardzo ciekawa, jaka jest twoja perspektywa na to macierzyństwo z taką przerwą, oczywiście jeszcze w międzyczasie jedno dziecko, ale jednak tutaj miałaś dłuższą przerwę, podwójce dzieci. Na ile to macierzyństwo, twoje myślenie o tym, kim jest matka, jaka jest twoja rola, kim jest dziecko, co nawzajem sobie dajecie, tak sobie myślę, że pewnie jest więcej miejsca na takie refleksje.
Może ciebie zaskoczę, ale mnie się wydaje, że ja zawsze...
W ogóle nie mam czasu.
Że ja zawsze działałam bardzo intuicyjnie. Że to... I to mi się nie zmieniło. Bo nigdy nie byłam typem rodzica, który może źle, nie wiem, ale jakoś mi to nie wchodzi. Już próbowałam... Do tego się nie da do końca przygotować. To, co się wyniesie z domu, na pewno pomaga. Mnie pomogło, bo moja babcia w ogóle taki typ szkoły wychowania, wiesz, poznańsko-niemiecki, Kinderstuba, bo pochodzi właśnie z okolic Poznania, później w Poznaniu mieszkała i to się bardzo przeniosło. Wszystko jest od do, po prostu cały czas poprawianie. Wychowywała mnie do ostatnich dni swojego życia, chociaż już bardzo
Byłaś
mało...
Byłaś bardzo dużą dziewczynką.
Byłam
wtedy.
Bardzo dużą dziewczynką i ja się nią opiekowałam, a ona już mało kojarzyła, to
ale jeszcze cię wychowywała.
Potrafiła mi i moim dzieciom zwracać uwagę. Po prostu to było we krwi, żeby cały czas zwracać uwagę i wychowywać. Więc weszło mi to w krew i pewne rzeczy prawdopodobnie naśladuję. Natomiast jakiś rodzaj poradników. Nigdy nie umiałam z tego korzystać. Mam naprawdę kilka napoczętych. Nawet teraz przy Laurze próbowałam przeczytać książkę Język niemowląt.
Odradzamy.
Wiele koleżanek mi polecało.
Cały czas?
To, tak. Mhm. Ja w pewnym momencie, w połowie chyba książki, przerwałam, mówię, muszę z nią być, a nie czytać. Po prostu,
tak.
Wiesz, i obserwować. To było dla mnie za trudne. No. Takie
rozkminianie. Język niemowląt Tracy Hawkie, który tylko tak. Zrobię od siebie taką króciutką uwagę, jest wbrew rodzicielstwu bliskości, bo tam jednak dziecko jest traktowane jako pewnego rodzaju nastawialny mechanizm,
tak.
Który w powtarzalnych cyklach co półtorej albo co dwie, co trzy
Czyli
godziny...
Czyli taki rodzaj tresury.
Absolutnie, tak. Ale jestem zdumiona, że jednak w kręgach, w których ty się obracasz, jeszcze ta książka jest popularna, bo rzeczywiście 10-15 lat temu.
No wiele osób
w Polsce...
powiedział, że im to pomogło, wiesz?
Zdecydowanie, to jest tresura, tak? Czyli to jakoś pomaga nakręcić ten budzik
jestem
dziecka.
Jestem za słaba.
Bardzo dobrze. Jesteś właśnie intuicyjna.
Ja bardzo dużo pracowałam, odkąd urodziłam Laurę, zresztą w ciąży również. Ja przerw w ogóle nie miałam, a w piątym tygodniu już pojechałam na pierwszy koncert i naprawdę hardkorem byłam. Jestem nadal. Ona ze mną jeździ wszędzie, po prostu. Gdzie ona nie była? Laura, gdzie ona nie była?
Sama o tym nie wie. Kiedyś
sama
może
o tym
usłyszy.
Nie wie. Nie śmieję się, że mapę dostanie na urodziny, gdzie jej kropeczki będzie. Jak będzie starsza, to sobie zobaczy, jak spędziła pierwszy rok swojego życia. Ale właśnie, wiesz, bardzo też zmęczona byłam, żeby móc to wdrażać, więc najłatwiej mi było spać razem z nią. No
oczywiście.
Jako
tak.
Matce karmiącej. I nawet nie wiem, kiedy karmię. Z tej serii mamy kontakty nocne. Więc myślę, że jakby działania intuicyjne zawsze były dla mnie najbliższe. To wydaje mi się, że dziecko też powinno widzieć rodzica, który naturalnie jakoś nie przygotowuje się do tej roli na zasadzie wyuczonych ról, dialogów, tekstów, wiesz, przygotowanych.
Dzieci to bardzo wyczuwają tego rodzaju konwencje.
To, więc jeżeli jestem wściekła, to ona widzi, że jestem wściekła, bo i być może sobie czymś na to zasłużyła. Oczywiście nie krzywdzę mojego dziecka, ale staram się nie tłamsić naturalnych emocji, starać się być jak najbardziej w porządku, jak najbardziej z nią, jak najwięcej jej dawać, tłumaczyć. Nie zawsze mi się to udaje I z tym też się pogodziłam, że perfekcyjną mamą nie jestem, ale no,
bardzo
odpukać
dobrze,
mamy...
To jest najzdrowsze, co można dość, pomyśleć o sobie.
Dość bliską rodziną i mamy fantastyczne relacje i staram się raz na jakiś czas, jak już za dużo, jak praca bierze górę, to po prostu robimy sobie raz na jakiś czas takie wspólne wyjazdy, tylko my sami, bez przyjaciół, bez znajomych, bez bodźców takich innych, tylko po to, żeby poznać się tak naprawdę. Bo...
pogłębić tę zażyłość.
Dokładnie,
relacje.
Bo każdy z nas się przecież rozchodzi każdego dnia do świata, dzieci już są duże, ta moja dwójka pozostała, więc no, jest to fajna rodzina.
A jak przychodzi taki nowy człowiek zupełny, który otwiera nowy rozdział w życiu rodziny, pojawiają się nowe perspektywy, nowe nadzieje, nowe pytania, nowe zagadki, co ten człowiek ze sobą przyniesie? Czy to też łączy się z taką perspektywą, że no, teraz zrobię wszystko inaczej, teraz zrobię lepiej, teraz już nie dopuszczę do pewnych kwestii, które być może umknęły mi w pierwszych dwóch przypadkach?
Wiesz co, może nie na tym etapie, bo na razie wszystko, co złe, powtórzyłam. Naprawdę, no chociażby właśnie z tym...
Masz sporo dystansu.
Z tym karmieniem, no po prostu...
Ale to jest najlepsze dla dziecka, co może
nadzieję,
być.
Mam nadzieję, tylko wiesz, że nie będzie tak jak z moim tatą, który opowiadał mi, że ze stołkiem chodził, ze stołem podnosił jej bluzkę. Nie, śmieję się, ale to jest cudowne. To jest to, jak myślałam, że może już nie będę miała dzieci, to jest to, za czym najbardziej tęskniłam. Jeszcze to doświadczenie tej
dobrze
bliskości.
Dobrze to rozumiem.
I bardzo, bardzo to dobrze robi nam. Ona, Laura, czuje się chyba bezpiecznie też dzięki temu. Więc myślę, że błędy będą się zdarzały. Jedyne, co chyba mnie różni, to jest to, że wtedy się tak śpieszyłam, już tak nie mogłam się doczekać, żeby ona już mówiła, żeby ona już chodziła, a teraz tak mówię, nie, jeszcze nie, niech ta chwila trwa. Po prostu nie śpieszy mi się kompletnie.
Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest Natalia Kukulska, to jest magazyn Sztuka Życia. My zapraszamy Państwa na skrót informacji Radio Tok FM, po nich Przemek Iwańczyk i magazyn Radio Tok FM, a my do naszej rozmowy wrócimy za godzinę. Trzecia odsłona magazynu Sztuka Życia, przy mikrofonie Hanna Zielińska, z nami w studiu Natalia Kukulska. Słuchamy dzisiaj utworów z ostatniego albumu Natalii Kukulskiej, Halo, tu Ziemia. Album futurystyczny dla mnie, odważny, mocno brzmiący, chociaż, jak mówi Natalia Kukulska, konsekwentny i gdzieś jednak łączący się z jej poprzednią twórczością. Album będziemy mieć dla Państwa w prezencie pod koniec naszej rozmowy. Jak to jest, kiedy pisze się kolejne, tworzy się kolejne utwory, przygotowuje się kolejną płytę? Czy artysta może sobie pozwolić na tym etapie preinkubacyjnym, a potem twórczym, na takie myślenie, a właściwie co ludzie pomyślą, a właściwie jak to zostanie odebrane? Bo tutaj jest takie ryzyko, że kiedy człowiek zaczyna, artysta, kalkulować, no to zaraz zgubi się ten proces twórczy. Z drugiej strony można tak odjechać w artyzm, że w ogóle się nie złapie kontaktu z publicznością.
Bardzo dobre pytanie. Wczoraj wraz z mężem czytaliśmy wywiad z takim znakomitym muzykiem, perkusistą George'o Mayerem, który powiedział, że właśnie jego zasmuca to, że w muzyce wszyscy jesteśmy tak skażeni popkulturą i pewną konwencją i formą, że tak mało jest odważnych artystów, którzy potrafią wszystko wywrócić, kompletnie się nie bać, dać się ponieść wyobraźni bez cały czas myślenia i kontrolowania się. I to jest prawda, że po prostu brakuje tego artyzmu takiego do końca, żeby ktoś mógł siebie wyrazić bez właśnie tego ograniczenia, jak to zostanie odebrane i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to, co ja teraz robię, to już nie jest mainstream, to już nie jest taka muzyka środka, chociaż nadal uważam, że ta płyta w konwencji popowej jest, chociaż może już jest bardziej elektroniką, alternatywą.
Taki progresywny pop.
Nazwijmy to tak. No na pewno no nie jest to, no choćby z tego powodu wiem, że nie, piosenki nie są grane w stacjach komercyjnych, radiowych, bo podobno są poza formatem, no często. Więc no, to akurat jest dla mnie z jednej strony komplement, z drugiej no, chciałabym, żeby, i nie uważam, żeby te piosenki były jakieś bardzo trudne. Na koncertach, jakie wykonuję, to zawsze mam poczucie, że one działają. To znaczy, że ludzie nawet jak je słyszą po raz pierwszy, to jest fajny odbiór. No, koncerty kończą się, mam dla mnie poczucie jakiejś takiej satysfakcji i dobrze zrobionej roboty, a ludzie mam wrażenie, że wychodzą też jacyś tacy naładowani energią. Swoją drogą, jeśli mam szansę, to teraz zapraszam jeszcze na koncerty. Trasa koncertowa jeszcze trwa. W grudniu koncert w Kielcach jest 8 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury, a kolejne koncerty już w lutym, więc już nie będę tutaj dat wymieniała, bo nawet nie pamiętam dokładnie.
A gdyby ktoś chciał sprawdzić, to jakie źródło polecasz? Zawsze najlepiej poinformowane i wiarygodne w internecie. Gdzie ten grafik można
jest
zawsze sprawdzić?
Jest moja strona internetowa i te wszystkie portale, Facebook, Instagram, tam wszystko na bieżąco zawsze jest. Bardzo serdecznie zapraszam. Te koncerty są... Ja oczywiście wracam tam do piosenek troszeczkę starszych, ale no nie byłabym sobą, gdybym nie włożyła je w nowe ubranie muzyczne i gdzieś tam nie połączyła z tym, co teraz robię. Więc to też jest dość ciekawe. Ale wracając do tej wolności w wyrażaniu siebie, te moje eksperymenty wszystkie się dzieją w ramach mojej wrażliwości, mojej wyobraźni, więc też nie sądzę, żeby to było nagle jakieś takie wywrócenie do góry nogami, żeby to było niekomunikatywne, niezrozumiałe i w ogóle nie to jest moim celem. Ja szanuję taką formę, jaką jest piosenka, która ma jakąś formę, która... którą kierują pewne zasady, ale odrobinę z nimi tutaj się gram w chowanego, albo nie wiem, albo po prostu je drażnię odrobinę. Czasami lubię coś zmienić na tyle, żeby to było nieoczywiste, żeby było zaskakujące. Więc na pewno jest to troszeczkę dla innego słuchacza niż może kiedyś to, co robiłam w latach 90. chociażby. No ale wydaje mi się, że nie ma dla mnie innej drogi. Nie lubię powielać tego, co już było.
Też chyba to nie są te czasy takich pionowych klubów fanów, że ktoś przywiązuje się do tej twórczości i z roku
na
rok.
No uwierz mi, że po prostu jest taka rzesza ludzi, którzy no tak by chcieli, żebym ja w kółko śpiewała coś takiego podobnego, jak nie. To, co oni znają. I naprawdę, bo to było takie ładne i ona taka nasza.
I to jest ich młodość i im się to tak dobrze kojarzy.
Ale
i oni to
super,
pamiętają.
Bo ja też to rozumiem. Natomiast to już było i to cały czas jest. Ja byłabym nieuczciwa w stosunku do siebie i w stosunku do nich. Wydaje mi się, że to byłby jakiś rodzaj braku szacunku, że po prostu jak ja wychodzę, to ja chcę być w 100% przekonana do tego, co robię. I ja nie robię sobie harakiri na scenie, to znaczy ja nie robię czegoś takiego, co by miało być wygwizdane. No przecież nie jestem... chcę również zejść z brawami, natomiast musi to być szczere. I to jest ta droga, którą wybrałam.
Szczerość. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo mam bardzo ciekawy cytat przed sobą. Wielu artystów, i pewnie niejednokrotnie to słyszałaś, o najnowszej płycie swojej mówią twórcy, że to jest ich ulubiony album, że mają poczucie, że no teraz to naprawdę się udało. I mam tu przed sobą...
prawdopodobnie zawsze mówią prawdę.
Tak. I mam tu przed sobą taką twoją wypowiedź, kiedy zarzekasz się, że no nie lubisz używać wielkich słów i kategorycznych stwierdzeń, ale już teraz wiem, że obojętnie co się zdarzy, ten album jest w moim życiu przełomowy. No i jak to rozumieć? Co to znaczy?
No tutaj nie chodziło mi o to, jak on zostanie odebrany, tylko o to, czym on jest dla mnie w tym momencie.
Z perspektywy twórcy, tak?
Tak, tak. Dlatego, że ten album powstawał w wyjątkowym momencie dla mnie. Tu bardziej to jest połączone z moim życiem i że tak powiem tym...
Czyli też z twoim macierzyństwem?
Też z moim macierzyństwem, też ze stratą, czyli z narodzinami mojej córki i ze stratą na przykład mojej babci. To był taki bardzo trudny dla mnie emocjonalnie moment i właśnie w nim powstawały te piosenki, te teksty. Oprócz tego na pewno jakiś taki rodzaj myśli, taki rodzaj energii, takiego naprawdę wspięcia się na jakiś rodzaj takich wyżyn dla mnie nastąpił. Właśnie dlatego, że miałam tak trudne emocje, a że tak powiem, rozładowywałam je w muzyce i w tym, co tworzę i co piszę w tekstach. Więc dlatego przełomowy. No, zdecydowanie nie byłabym tutaj taka, prawda, że sobie powiem, no, złota płyta, widzę to w złocie.
No my widzimy to w złocie
no
i trzymamy kciuki za złoto i za platynę. A jeśli chodzi o to, co widzisz w przyszłości, artyści są bardzo często wzorem pogodzenia z nieprzewidywalnością, bo taką sobie wybrali profesję, która ma tyle zmiennych, że właściwie no tutaj ta profesja wymaga bycia sztukmistrzem w pogodzeniu się z tym, że naprawdę niewiele od nas zależy. Czyli z jednej strony trzeba bardzo ciężko pracować i artyści wbrew pozorom naprawdę potrafią być zmęczeni swoją pracą, a z drugiej strony nigdy nie wiadomo, co z tego będzie.
Tak.
Często jest tak, że płyta jest naprawdę dopracowana, jest całe serce artysty włożone. I niewielkie
nie
jest echo, tak.
No ja śmieję się
a
teraz,
czasami
bo,
odwrotnie.
Dokładnie, bo nigdy nie można nic przewidzieć. I często to, co się robi w ogóle od niechcenia i przypadkiem powstaje, odnosi największy sukces, a to, gdzie się pracowało nad każdym detalem i wszystko jest tak przemyślane i dopracowane.
Gdzieś
i,
trafia w niebyt.
Nie wiadomo, o co chodzi. Śmieję się trochę, bo właśnie ostatnio poszłam do pewnego radia i znany, szanowany przez mnie dziennikarz, zresztą sam się uśmiał, jak mu to uzmysłowiłam, tak.
Tak.
Powiedział, no, bo tam teraz biorę udział w pewnej reklamie, ja mówię, tak pięknie, ta kolęda, ten swing, no powinnaś nagrać kolędę. I to tak, i tak sobie myślę, matko święta, to ja tu po prostu tworzę płytę, kombinuję, znaczy właśnie, no, nie kombinuję, ale w takim sensie,
wszystko
że...
Wszystko jest autorskie,
że,
od początku
tak,
do końca.
Że po prostu staram się, że wkładam w to wszystkie swoje emocje. A taką kolędę na przykład jadę, lekko przeziębiona,
i
na szybko nagrać
z nóg
i nagle wszyscy są zachwyceni. A ja uważam, że to jest cały czas to, że jest kwestia tego, że jeżeli media by czasami postawiły na coś, co nie od pierwszego razu wpada w ucho, tylko na przykład od trzeciego albo
czyli
drugiego.
Czyli to jest wymagające bardziej od słuchacza.
Troszeczkę i mniej oczywiste. To ma na dłużej szansę zatrzymać się w nas. Spójrzmy chociażby, no, nawet nie z mojego gatunku, ale na piosenki, nie wiem, Grzegorza Turnała. No, w radiu komercyjnym nikt teraz jego nie puści. Ma swoją fantastyczną publiczność, ale kiedyś był ten moment, że ktoś zaryzykował, że ktoś puścił i te utwory stały się jak w jakimś sensie ważne, kultowe. No, wydaje mi się, że tego chyba mi najbardziej szkoda, że wszystko po prostu jest takie zachowawcze i boimy się trochę otworzyć drzwi na coś, co może właśnie jest mniej oczywiste i sformatowane.
No to myślę, że to jest dobry moment, żeby płyty Halo, tu Ziemia powędrowały do naszych odważnych słuchaczy, którzy nie boją się eksperymentów. Mamy dla Państwa egzemplarze albumu Halo, tu Ziemia. Prosimy o maile na adres sztuka.
Nie bać dzwonić.
Tak. sztuka@tok.fm. Tak, mailujemy tym razem. sztuka@tok.fm. A ja już bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w dzisiejszym wydaniu magazynu Sztuka Życia była Natalia Kukulska. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Sztuka Życia.